I witam na konferencji w ramach Kongresu Pamięci Narodowej Reparacje wojenne w XX wieku okiem naukowców. Ale najpierw zobaczmy intro.
Reparacje wojenne. Wśród wszystkich grup badanych silne jest przekonanie, że Polacy powinni domagać się dziś odszkodowań od Niemiec za zniszczenia wojenne. Te opinie prezentuje najmniej uczniów. Co trzeci nie ma zdania, ale 48% zgadza się z tym twierdzeniem. Z badania wynika, że osoby o poglądach prawicowych częściej są za wystąpieniem przez Polskę do Niemiec o odszkodowanie za szkody wojenne. Dotyczy to każdej grupy, ale związek ten najsilniejszy był wśród nauczycieli historii. Osoby, które uzyskały wyższy wynik z testu wiedzy historycznej, częściej wyrażały pogląd, że Polska powinna zwrócić się do Niemiec o odszkodowanie za zniszczenia wojenne. Najwyższa korelacja wystąpiła wśród uczniów szkół średnich.
Druga wojna światowa była największym konfliktem w dziejach świata. Wiązała się przede wszystkim z ludobójstwem i śmiercią milionów ludzi, tragedią rodzin, zniszczeniem wsi i miast, a nawet całych nacji i państw. Rozpoczęła się napaści Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku. Napaść ta stanowiła naruszenie prawa międzynarodowego, w tym paktu Brianda-Kelloga. Niezgodna z prawem międzynarodowym konwencja haska była także długoletnia okupacja niemiecka ziem polskich, której przebieg był odmienny od okupacji niemieckiej w Europie Zachodniej, o czym chociażby pisał pan profesor Musiał. Jak zwycięskie mocarstwa uregulowały problem niemiecki po zakończeniu II wojny światowej? Czy Niemcy poniosły odpowiedzialność za zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości, których się dopuściły, czy naprawiły wyrządzone szkody? Celem panelu dyskusyjnego, naszego dzisiejszego, tu i teraz, jest przedstawienie ustaleń nauki na temat reparacji w stosunkach polsko-niemieckich, a panelistami są historycy i prawnicy, no bo o tym będziemy wszystkim rozmawiali. I są z nami pani mecenas Beata Komornicka-Nowak, radca prawnych. Pani mecenas także publikuje na łamach Rzeczypospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Gazety Bankowej, a również ma na swoim koncie książkę. Jest z nami pan profesor Bogdan Musiał, historyk, były dyrektor Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego, autor książek Wojna Stalina 1939-45, Terror, grabież, demontaże oraz Kto dopomoże Żydowi. Jest także z nami pan profesor Konrad Graczyk, profesor Uniwersytetu Śląskiego, zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, autor książki Sąd Specjalny w Katowicach 1939-45 oraz sprawa Ignacego Kaczmarka, studium przypadku niemieckiego zabójstwa sądowego z 1944 roku oraz rozliczeń z okupacją niemiecką. I o tym miałem przyjemność z panem Konradem Graczykiem o tej książce rozmawiać. Jest z nami też dr Krzysztof Rak, historyk, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, autor książek Polska, niespełniony sojusznik Hitlera oraz Piłsudski między Stalinem a Hitlerem. No dobrze. Może moje pierwsze pytanie skieruję do pana Konrada Graczyka. W jaki sposób kwestia reparacji została lub nie została uregulowana po zakończeniu II wojny światowej i czy Polska otrzymała jakiekolwiek, z naciskiem na to słowo, świadczenia tytułem reparacji?
Szanowni Państwo, nad tą kwestią alianci zachodni, wschodni zaczęli się zastanawiać jeszcze w czasie samej wojny. Tam pierwsze jakieś przymiarki to jest rok 1941-1942. Ta kwestia została uregulowana po raz pierwszy w umowie poczdamskiej z roku 1945. To było porozumienie mocarstw zachodnich z ZSRR. A więc no, Polska nie była stroną tego porozumienia, nie była stroną tej umowy Niemcy. Zostało to Niemcom narzucone, no, podobnie jak pozostałe kwestie, tam denazyfikacja, demilitaryzacja, ponieważ no, myślę, że słusznie mocarstwa zachodnie przyjęły, że własnymi siłami Niemcy nie są w stanie się odciąć od nazizmu, od okresu III Rzeszy, pokonać, przeprowadzić tych potrzebnych zmian. Umowa poczdamska przewidywała właściwie trzy rodzaje świadczeń w ramach tych reparacji, to znaczy dostawy z bieżącej produkcji, eksploatację pracowników, no i zajęcie niemieckiego majątku za granicą. Tutaj ze względu na no, negatywne doświadczenia wynikające z Traktatu Wersalskiego po I wojnie światowej odrzucono formę reparacji w pieniądzu, w walucie. No i też założono, że one muszą być miarkowane, ponieważ no, jako pewien aksjomat przyjęto, że ten ogrom szkód spowodowanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej, jego nie będzie się dało w całości pokryć. Tak? W związku z czym no, te reparacje muszą być w jakiś sposób miarkowane. Tu trochę wybiegając do przodu, trzeba też wspomnieć o tym, że mocarstwa zachodnie miały tendencję w ogóle do ograniczania jeszcze dalszego tych reparacji w obawie takiej, że w Niemczech mogą zyskać na znaczeniu takie siły antydemokratyczne, neonazistowskie, które no, na tej karcie reparacyjnej zyskałyby jakiś poklask, poparcie, mogły budować fundament polityczny i to miałoby negatywne, czy mogłoby mieć negatywne konsekwencje dla przyszłości. W tej umowie poczdamskiej znalazło się takie rozwiązanie Polski dotyczące, choć chcę zaznaczyć, jak powiedziałem, że Polska stroną umowy poczdamskiej nie była. Tam przewidziano, że Polska no, będzie pobierać reparacje za pośrednictwem ZSRR. Ja mówię o tym, że to jest takie w cudzysłowie zbawienne pośrednictwo, ponieważ tego pośrednictwa zaoszczędzono wszystkim pozostałym członkom koalicji antyhitlerowskiej. Polska miała te reparacje za pośrednictwem ZSRR pobierać. Później w kolejnych porozumieniach ustalono ich wartość na 15%. W kolejnych miesiącach, latach po II wojnie światowej ten odsetek był obniżany, na co wymuszana była zgoda rządu polskiego. I jakby konkludując do tego drugiego pytania pana redaktora, to w ramach tego pobierania reparacji z tej wschodniej masy spadkowej, nie spadkowej, tylko reparacyjnej, czyli z obszaru przyszłego NRD. W ramach poszczególnych, czy rozliczeń w poszczególnych latach jakieś, stąd odwołanie do tego, czy jakiekolwiek świadczenia Polska otrzymała, ale co to było? No to, jak powiedziałem, były świadczenia w towarach. Te towary były różne, różnej jakości. Na przykład to jest taki no, dość powszechnie znany, ale jakby zasługujący na dalsze rozpowszechnianie przykład, czyli w roku 1949 znaczny odsetek tych świadczeń reparacyjnych to było 6 milionów wydanych w języku polskim, a wydrukowanych w NRD dzieł klasyków marksizmu, leninizmu. Trzeba jeszcze wspomnieć o motocyklach, chemikaliach, o czynnikach chemicznych. Różne produkty pochodzące z NRD były do Polski w tych ramach przekazywane, ale całe to porozumienie było obarczone tak zwaną klauzulą kompensacyjną czy klauzulą węglową, która całą tę regulację no, czyniła właściwie fasadową, to znaczy ZSRR jakby bezpodstawnie przyjął, że ta masa wschodnia, czyli obszar NRD, który Związek Sowiecki zajął, no został uszczuplony o tak zwane ziemie odzyskane. Została porównana wartość tych ziem odzyskanych przyłączonych do Polski i kresów wschodnich przez Polskę utraconych, przyłączonych na rzecz ZSRR. Sowieci otrzymali tutaj taki bilans, że stracili na tym i narzucili rozwiązanie polegające na kompensacji tej różnicy w formie dostaw węgla, które było dla Polski wyjątkowo niekorzystne. Jeszcze o jednym elemencie można powiedzieć, to znaczy na obszarze ziem odzyskanych Polska przejęła 2000 niemieckich parowozów i ich wartość znowu została przez ZSRR odliczona i Polska musiała za te 2000 niemieckich parowozów zapłacić. Tak? To w ramach tych rozliczeń też reparacyjnych. To dowodzi no, pewnej fasadowości tego ówczesnego rozwiązania.
To teraz kieruję moje pytanie do pani mecenas.
Bo to może jedna uwaga, bo wśród tych parowozów były parowozy polskie, które Deutsche Bahn zawłaszczyło sobie i myśmy dostawali w ramach reparacji parowozy i płacili, i to było wliczane, parowozy polskie, polskich kolei państwowych, żeby było jasne.
To obrót jak rublem transferowym mi się przypomina. Pani mecenas, jest taki dokument, no właśnie dokument, nie dokument, jaki jest jego status prawny, jaki jest jego charakter, jakim było oświadczenie Bieruta z 1953 roku. Często ten element pojawia się w dyskusji.
To jest kluczowy dokument w tej całej historii, o której dzisiaj tu rozmawiamy, ponieważ gdybym miała to zdefiniować od strony prawnej, to oświadczenie z 23 sierpnia 1953 roku jest międzynarodowym aktem jednostronnym o charakterze zrzeczenia. I teraz najważniejszą rzeczą, która dla tego dokumentu jest kluczowa, jest to, czy on może funkcjonować w obrocie międzynarodowym. W ocenie świętej pamięci profesora Jana Sandurskiego, który przedstawił pełną analizę tego oświadczenia i postawił tezę naukową, że ono jest nieważne ab initio. Przypomnijmy może Państwu, że w tym oświadczeniu rząd Bieruta z dniem 1 stycznia 1954 roku zrzeka się reparacji i uważa, że sprawa jest zakończona. Od strony prawnej profesor Sandurski mówi, że to jest nieważne ab initio, czyli tłumacząc nie wywołuje skutków prawnych, nie wywoływa, znaczy może tak, od początku nie wywoływało skutków prawnych, ponieważ to oświadczenie jest dotknięte wadą oświadczenia woli i nie możemy tego w żaden sposób sanować. To znaczy to, czy ktoś następczo powoływał się na to, że jednak potwierdza to zrzeczenie się rządu Bolesława Bieruta, nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ jeżeli coś jest nieważne od początku, to nie może nagle być ważne. Dlaczego to oświadczenie jest ważne i dlaczego o nim należy mówić? Ponieważ strona niemiecka, powołując się na to, dlaczego nie chce Polsce wypłacić reparacji, w ostatnich swoich opracowaniach naukowych, szczególnie robiły to służby naukowe Bundestagu, przygotowując tą analizę dość rozbudowaną, tak naprawdę po przeanalizowaniu jej, oni powołują się tylko i wyłącznie na to oświadczenie i uważają, że ono jest ważne, a nawet jeśli by nie było ważne, to przecież chociażby w 2004 roku rząd premiera Belki potwierdził, że jest ważne. I to jest tyle. Z całej tej wielkiej prawniczej analizy mamy do czynienia tylko z odmową na podstawie dokumentu, którego tak naprawdę ponoć nie ma. I tutaj ja jestem tylko nieudolnym kustoszem pamięci dorobku naukowego profesora Jana Sandorskiego, który był wieloletnim szefem Katedry Prawa Publicznego na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. I on w 2004 roku wraz z historykami i prawnikami dostał pozwolenie badania archiwów. I potem, kiedy te badania przeprowadził, napisał taką ekspertyzę. Ona jest w Polsce oczywiście odosobniona również, ale to on był specjalistą od umów, od traktatów międzynarodowych, ponieważ napisał w 1978 roku książkę o nieważności umów międzynarodowych i wszyscy współcześni prawnicy, którzy piszą podręczniki dla studentów, na przykład Uniwersytetu Warszawskiego, powołują się na jego ustalenia w kwestii nieważności. Tak więc dysponujemy rzetelną analizą prawną człowieka, który tym się zajmował naukowo. Ja zajęłam się tym zupełnie przypadkowo ze względu na to, że zajmuję się w ogóle nieważnością umów, więc temat mnie bardzo interesuje. Ale ustalenia profesora Musiała, który ma już wiedzę głębszą co do dokumentów i ustaleń historycznych, powodują, że twierdzenia profesora Sandorskiego na gruncie prawa są jak najbardziej prawdziwe. I powiem tylko jeszcze, oddając głos profesorowi, bo to jest bardzo ważne, bez historii prawo jest ślepe. Więc mamy już ponad tą analizę prawną profesora Sandorskiego nowe ustalenia. Ja się posiłkowałam tymi ustaleniami, pisząc tekst na ten temat dla Rzeczpospolitej, ale myślę, że profesor na ten temat powie znacznie więcej i bardziej kompetentnie niż ja.
Panie profesorze, został pan profesor już wywołany do głosu. Ja tylko jeszcze ze swojej strony chciałbym jedno pytanie do tego, co zostało wcześniej powiedziane. Jak wyglądały z kolei rozliczenia z innymi członkami koalicji antyhitlerowskiej?
Dziękuję bardzo, bardzo chętnie. Tylko zanim to zacznę to, dziękuję. Chciałem tylko takie dwie dygresje. Na samym początku była poruszona informacja, że według tych badań osoby, które się interesują historią, znają historię, wśród tych osób występuje takie, powiedzmy, oczekiwania reparacji. To pan taką dygresję, czyli z punktu widzenia Niemiec bardzo było istotne, żeby w Polsce historii nie nauczać. Bo wtedy nie będzie żadnych żądań, wyprać mózgi, nie było nic i nie ma żądań. Czyli pokazuje, jak dla Niemców...
Bardzo orwellowskie.
Proszę?
Bardzo orwellowskie.
Tak, czyli jak istotna jest jednak ta historia, bo ci, którzy nie mają pojęcia o historii, to tam fajnie mamy przyjaźń, tacy kicz pojemny, tak zwany. To jest jakby jedno. Taka dygresja, czy anegdota bardziej. Drugi aspekt wspominał tutaj pan profesor, wspominał o tych reparacjach, czy Polska uzyskała. Ja nie mam w głowie też wszystkich liczb. Pan wspominał, że najpierw było 15%, że Sowieci zobowiązali się 15% przekazać, była umowa z 16 sierpnia 1945 roku, ta zaneksowana, która mówiła właśnie, że Polska dostanie 15%, ale ma dostarczać węgiel w zamian. Dwa lata później, bodajże, nie pamiętam, 1946, polska strona zaproponowała, żeby te 15% obniżyć na 7,5%. Nie dlatego, że Polacy byli tacy wspaniałomyślni, ponieważ to zaneksowanie było tak niekorzystne dla Polski, że de facto Polska była łupiona przez Sowietów pod pozorem płacenia, uzyskania reparacji. Czyli dla Polski było korzystniej zrezygnować już wtedy nie pierwszego z reparacji, bo ja wyliczyłem, według sowieckich wyliczeń Polska uzyskała, sowieckich, podkreślam, według sowieckich, oni sobie liczyli, jak im pasowało. Chyba Polska dostała $280 milionów. A węgiel, który Polska musiała dostarczyć za te 280, a podobno 280 milionów, czyli tu było 100 milionów tych parowozów polskich, czyli tutaj, Polska by sprzedana rynku uzyskała, bo to około 1 miliarda. Czyli de facto Polska była łupiona, bo to jest istotne, my mówimy o liczbach, ale jeżeli to policzymy, to zbilansujemy, to de facto dla Polski byłoby korzyść z powiedziem, dziękujemy towarzyszu Stalin, my nie chcemy te 15% z tego, ponieważ, a my chcemy sprzedać nasz węgiel na rynku światowym, ponieważ węgiel był wtedy, nie jak dzisiaj, był bardzo istotnym surowcem energetycznym i on był kluczem na Zachodzie, ponieważ węgiel był wtedy jeszcze nie jak ropa, gaz dzisiaj, tylko w tym węgiel był rzeczywiście bogactwem i można było dzięki tym surowcom naprawdę wspomóc polską gospodarkę. Czyli de facto 800 milionów ówczesnych dolarów moglibyśmy mieć po prostu z naszych pieniędzy, ale nas łupiono, bo Sowieci oczywiście brali reparacje z innych krajów, z Polski nie mogli, czyli de facto przez ten mechanizm Polska płaciła więcej, na przykład bodajże Finlandia musiała zapłacić chyba 200 milionów i tak dalej, tylko że Finlandia brała udział w wojnie przeciw, czyli de facto oni mieli podkładkę, a dla Polski nie mieli, czyli zrobili taki myk, sprytny oczywiście, bardzo sprytny i tutaj Polska oczywiście prosiła, młody Boże, no może jednak zrezygnujemy z połowy, ale oni musieli zrezygnować z połowy tych węgla oczywiście, to było jasne. Czyli tak de facto dla Polski reparacje były łupem, to bo Polska ma haracz płaciła pod pozorem reparacji. I to jest istotne. I jeżeli pan profesor wspomniał, że Niemcy nie były stroną w Poczytamie, Polska też nie była stroną, czyli de facto nie ma żadnej umowy. To jest istotne. Czyli Polska z Niemcami nie ma, z innym krajem nie ma żadnej umowy. Co jest istotne, tutaj pani wspominała tutaj o tych kwestiach tych umów. To jest istotne. Czyli ja wspomniałem tą umowę z 16. Czyli de facto Polska ma umowę ze Sowietami z 16 sierpnia 1945 roku. To jest umowa dwustronna. Polska musiała podpisać i ona do dzisiaj nie została anulowana. Dlaczego? Czyli my mamy później tę umowę 1947 na 7,5%, czyli mamy dwie umowy, ona była zaneksowana. I później, proszę państwa, bodajże już nie pamiętam daty, musimy spojrzeć. 18. Związek Sowiecki podjął decyzję po śmierci Stalina, że zrzeka się, że już więcej NRD nie będzie łupił. No ale oczywiście musi się zrzec oczywiście z Polski. I wysyłają, bodajże już daty nie pamiętam, musiałem spojrzeć, chyba 19. bodajże sierpnia 1953 roku, wysyłają propozycję do Warszawy. To chyba poszło przez ambasadę sowiecką, to było też szybko. I tam już jest tekst, jak to ma wyglądać, że Polska się zrzeka. Czyli to nie jest propozycja, tylko to jest decyzja biura politycznego, podpisając po Mołotowa i tak dalej, że Polska się tam zrzeka oczywiście. I oni to przysłali, biorą sobie usia, no i zgadzamy się. W tym sensie zgadzamy się. I przekazali, co jest istotne, w tym rozporządzeniu jest, przekazali, że owszem, są wdzięczni, bo oczywiście było to, że Związek Sowiecki zrzekał z tego węgla oczywiście, czyli de facto było dla nas korzystne, jeżeli by Polska nie musiała węgla dostarczać. I że biuro polityczne czy rząd Bierut są bardzo wdzięczni i został wyznaczony, kto był wicepremierem? Kieta. Kieta. Został wyznaczony, że ma pojechać do Moskwy i podpisać umowę, to regulującą. I to było 20. To było 20 sierpnia. Czyli 21 dostał upoważnienie, że ma jechać do Moskwy. 21 podkreślam. Czyli jeszcze nie pojechał do Moskwy. Jeszcze nic nie było podpisane. Nie ma żadnej umowy. Podkreślam. Nie ma żadnej umowy, że Polska się zrzeka. Tylko jest deklaracja wewnętrzna. 22 sierpnia co się dzieje w Moskwie? NRD podpisuje ze Związkiem Sowieckim umowę, że Związek Sowiecki się zrzeka reparacji. I zrzeka w imieniu Polski. Nie mają żadnej dokumentu, że się Polska zrzeka, bo jest ustna deklaracja, powinna być jak w prawie międzynarodowym. No sorry, jeżeli mówimy o prawie międzynarodowym, się od czegoś odwołujemy do jakiegoś prawa, to muszą formy prawne być zachowane. Nie zdążył pojechać, bo już 22 sierpnia, czyli musimy patrzeć na to, Niemcy się Związek Sowiecki zrzekł się również w imieniu Polski, czyli de facto zrzeczenie się Sowietów, w ogóle nie ma żadnego, oni się nie mogli zrzekać w naszym imieniu, co prawda Bierut oczywiście był wdzięczny, ale tylko powiedział ustnie i nie został do dzisiaj żaden dokument podpisany, czyli de facto ta umowa z 16 sierpnia 1945 roku, później ta zaaneksowana, do dzisiaj ona została nierozwiązana, czyli de facto Polska się nie zrzekła ani wobec Związku Sowieckiego, ani wobec Niemiec, przed nikim się nie zrzekła. Jest oczywiście to 23 ogłoszono, że oświadczenie, tylko oświadczenie nie jest aktem prawnym, proszę Państwa. Bo jeżeli mówimy o aktach prawnych, bo my mówimy o aktach prawnych, to musi być akt prawny, są umowy, te umowy muszą być zakończone. Jeżeli jest umowa, sorry, to ja mogę ogłosić, że się rozwiodłem z kimś, ale miałem małżeństwo i ogłaszam, że się rozwiodłem, ale ja muszę mieć, sorry, rozwód prawny zatwierdzony, a tu takiego czegoś nie ma. Jest tylko wyłącznie oświadczenie rządu, rzekomo rządu polskiego, które dokładnie jest napisane było w Moskwie, oni to ogłosili, ale nie ma zakończenia żadnego aktu prawnego. Czyli odwoływanie się przez Niemcy do tego dokumentu jest naprawdę śmieszne. Ja ten dokument czytałem, tego Wissenschaftliche Dienst. Tak naprawdę, jeżeli im to rozłożymy, tylko trzeba tak trochę jednak niemiecki znać, ten prawny, oni de facto, oni potwierdzają, że to jest nieaktualne, ponieważ oni podkreślają, że umowy prawne międzynarodowe mają pewną procedurę, muszą być zatwierdzane, czegoś takiego nie mamy. I oni sami przyznają, oni tylko się później powołują na rok 70, proszę Państwa, gdzie w trakcie rozmów no te Ostfeldrege, czy wschodnie, gdzie tam Willy Brandt klękał podobno i tak dalej, przebaczał i prosił przebaczenie. I z tego zrobili wielki cyrk medialny. To jest jakby to wszystko. Tam już były rozmowy. I co jest istotne, Willy Brandt zanim pojechał do Polski, to jest bardzo istotne, zanim pojechał do Polski, oczywiście najpierw podpisał ze Związkiem Sowieckim. Jest protokół rozmowa Willy'ego Brandta z Kosyginem, który był premierem. No oczywiście Związek Sowiecki chce umów, chodzi o gaz, chodzi o rury, czyli to, co Putin zrobił. Czyli Związek Sowiecki szuka porozumienia z Niemcami i chce umowę gospodarczą korzystną, a Willy Brandt mówi, dobrze, świetnie, bardzo chętnie idziemy na tą współpracę, w naszym interesie też to jest, nasze koncerny się bardziej cieszą, dosłownie tak jest, ucieszą się, my na tym będziemy zyskać, ale panie premierze, my mamy sprawę reparacji. I to, co prawda, zostało zatwierdzone, wyjście się pozbyli, ale chciałbym na pewno, żeby ta sprawa już nie była załatwiona. I okej, załatwimy to. No i wszystko na temat. Czyli w ten sposób Sowieci de facto blokowali polskie żądania reparacyjne od roku 70 do prawie upadku Związku Sowieckiego. Czyli Polska nie miała żadnych możliwości dyplomatycznych prowadzenia, bo Polska nie była suwerennym krajem. Polska nie prowadziła suwerennej polityki zagranicznej. Polska suwerennie nie mogła występować z procesami reparacyjnymi. I to jest jakby jeden aspekt. I teraz pan wspomniał właśnie, jak jest z innym krajem. Proszę Państwa, Niemcy mają ze wszystkimi krajami europejskimi umowy dwustronne dotyczące zadośćuczynienia i reparacji. Ze wszystkimi, z wyjątkiem Polski. A dlaczego? Wspomniałem, w Związku Sowieckim, że to blokowane, ponieważ to wychodzi też z niemieckich. Niemcy, jeżeli by zaczęli w ten sposób zadośćuczynić, powiedzmy kwestią, powiedzmy jak Francuzom czy innym, to musieliby ogromne sumy Polsce płacić. Oni mieli tą świadomość. Jest takie debata, była z polecenia właśnie w 1970 roku, musiałem zobaczyć, kiedy to było dokładnie, chyba w czerwca albo lipca 1970 roku, gdzie była posiadówka tak zwana, gdzie oni się zastanawiali, no dobrze, różne, tu Jugosławia chce miliard, a oni mówią, miliard marek. No dobrze, ale jak kurczę, zrobimy taki precedens, to Polacy wyskoczą na nas 5 miliardów, a 6 miliardów. Bo oni zdawali sobie sprawę, że te straty, które Niemcy, znaczy szkody, które Niemcy poczynili na terenach Polski, przewyższają wszystkie inne i zachodnie. Czyli tak naprawdę oni sobie nie mogli pozwolić według tych samych wzorców zadośćuczynić polskim ofiarom. Bo po prostu, znaczy oni to zrobili z ofiarami żydowskimi, umowa z 52 roku, gdzie ryczałtowo zapłacono Izraelowi te 3 miliardy D-mark za wszystkich pomordowanych Żydów europejskich, w tym polskich oczywiście, czyli tutaj, jeżeli chodzi o pomordowanych obywateli polskich, żydowskich, tutaj RFN uregulował to z Izraelem, nie z Polską. W ogóle Polska była nie w tej niepojmowana, chociaż to byli polscy. To jest inna dyskusja, plus 450 milionów dolarów dla Jewish Claims Conference, czyli 3,5 miliarda. To była duża suma oczywiście, Izraela bardzo istotne. Czyli Niemcy zapłacili za pomordowanych polskich obywateli pochodzenia żydowskiego, zapłacili Izraelowi, ale za Polaków etnicznie zamordowanych przez Niemców nie zapłacono. Do dziś to jest istotne. A w innych krajach nie było Bo były, powiedzmy, ich formuła była taka, że okej, dadzą ci uczynienie, to wyłącznie, jeżeli są z przyczyn narodowościowych prześladowania. Czyli jeżeli kombatanci, partyzanci byli, jak wygłosowali, rozstrzeliwani w ramach, no to prawie to było kryte i można było. Tylko proszę państwa, jedynym krajem, który, gdzie Niemcy stosowali politykę rasistowską w przymordowaniu, w tym, to byli, w sumie, ja mówimy o Żydach, byli Sinti Roma, były te kwestie, to byli Polacy. Polacy byli według klucza rasistowskiego mordowania. Wystarczy, proszę państwa, spojrzeć na rozporządzenia wysłane do Auschwitz. Nationalpole, polnische Intelligenz. Nie było tam, że członek ruchu oporu i tak dalej, albo nie. Nein, jest Nationalpole, czyli była ta akcja, inteligencja akcją, było świadome niszczenie z przyczyn narodowych, rasistowskich. I to nie zostało do dzisiaj uregulowane. I to jest jedyny przypadek, gdzie niemieckie prawo uregulowało kwestię Żydów z przyczyn rasistowskich, jak mówię, wspomniałem, zapłacono. Czyli niedużo oczywiście, to było bardzo korzystne dla nich, czyli te 3,5 miliarda, 3 miliardy do Izrael było oczywiście istotne w 1952 roku, albo trzeci, już nie pamiętam, to było bardzo istotne. Innym zapłacono, ale... Proszę? W drugim. Sinti Roma uzyskali tą rehabilitację, tylko nie były duże sumy i uzyskali te świadczenia. Zapłacono również, bo to z przyczyn narodowych był, zapłacono również homoseksualistom niemieckim, którzy z przyczyn nie rasistowskich, które powiedzmy, ja nie wiem jak to jest.
Seksistowskich.
Oni zrobili coś takiego jak zbrodnia narodowo-socjalistyczna.
Tak,
specjalna
tak.
Kategoria.
Ale
zamordowanie Polaka nie było z tą zbrodnią, która
tak,
podlegała...
Do dzisiaj jest. Proszę państwa, to jest bardzo istotne. Do dzisiaj według niemieckiego prawa, państwa prawa, ja już to wspomniałem, według państwa prawa, niemieckie państwo prawa w latach 50-60 de facto wtórnie zalegalizowało mordy na Polaka. Czyli jak my mówimy tu o nazistowskich zbrodniach, przepraszam, jeżeli chodzi o Polskę, to są niemieckie zbrodnie, ponieważ niemieckie państwo prawa, które jest takie silne, mądre i do dzisiaj te niemieckie rozporządzenia, ustawy, według których Niemcy mordowali Polaków, one mają moc prawną i nie można niemieckiego zbrodniarza było skazać, bo on prawo wykonywał niemieckie, a ofiara jest w sumie de facto winna. No przepraszam, no jeżeli takie prawo, on łamał to prawo, czyli był polskim inteligentem, przepraszam, złapał niemieckie prawo. I dlatego podlegał prześladowaniu. I to jest niestety, Polska do dzisiaj się o to nie zatroszczyła, a jest taka możliwość, proszę państwa, prawna, żeby wymusić na Niemcach rehabilitację, co najmniej, ja szacuję, prawną, i podkreślam, nie przed polskimi sądami, nie przy żurkami jakimiś tam innymi tulejami i tak dalej, tylko przed niemieckimi sądami, nawet nie musimy do prokuratury, że my musimy, wymusimy na nich, jest możliwość prawna, rehabilitację części typu morderstwa, części. Ale to jest jakby początek.
Tej części, która została wyrokiem sądu niemieckiego skazana.
Chodziło, panie doktor, profesorze, chodzi o rozporządzenie tego, jak się nazywa, Göringa z 4 grudnia 1941 roku. I to jest przypadkiem, zostało przypadkiem podłączone, ponieważ to chodziło, rozporządzenie jest o czyli postępowanie karne wobec Żydów i Polaków. I ustawa Bundestagu z 1968 roku mówiła właśnie, że te wszystkie narodowo-socjalistyczne mordy i tak dalej według prawa są nieważne. I mieli na myśli oczywiście Żydów, Sinti Roma. Polaków nie mieli na myśli, ale to rozporządzenie mówi o czym? I załączono rozporządzenie z 4 grudnia 1941 roku, tylko to rozporządzenie mówiło o Żydach i Polaków. I nie mogli w ustawie powiedzieć, dotyczy tego wyłącznie Żydów, Polaków nie, bo nie można było, bo to była jedna ustawa. I co jest istotne, tych wyroków według tego rozporządzenia, ja nie wiem, w samym Auschwitz było parę tysięcy. W samym Auschwitz, czyli do dzisiaj mamy ofiary polskie z Auschwitz, które według tego rozporządzenia były zamordowane, do dzisiaj one nie są rehabilitowane i oczywiście nie ma żadnego zadośćuczynienia, proszę państwa. To jest bardzo istotne. A wszystkim innym Niemcy mniej czy więcej płacili, tylko wyłącznie nie Polakom. Dziękuję bardzo.
Będzie czas na pytania. Pan profesor tutaj podniósł ciśnienie znacząco. Był taki pisarz modny w Polsce na przełomie lat 90. i 2000. Grisham, jak dobrze pamiętam, takie thrillery, przepraszam, prawnicze pisał i to się wszystko nadaje na taką opowieść, zdecydowanie. Zwracam się do doktora Krzysztofa Raka. Lata 70. to próba na właśnie czego? Jak wygląda ta Ostpolitik w kwestiach właśnie pojednania w stosunku do rozliczeń, do tego wszystkiego, o czym już Państwo wcześniej mówili. Także do kwestii właśnie wojennych, powojennych, reparacji.
Zanim przejdę to jedna uwaga do tego, co mówił Bogdan, no bo to warto, żebyśmy sobie uświadomili, bo moim zdaniem my społecznie jakby nie do końca konsekwencji z tego, co mówił Bogdan, nie rozumiemy i to nie jest powszechną wiedzą. A ja bym to, co Bogdan powiedział w ten sposób, że Polska, która była jedną z największych ofiar II wojny światowej, nie tylko nie otrzymała żadnych reparacji, ale reparacje płaciła. No, proszę sobie to uświadomić. Bo jeśli my sobie tego nie uświadomimy, to będziemy patrzyli na tą całą debatę reparacyjną. No tak, no jakiś tutaj spór, jakiś Bierut, jakaś kazuistyka prawna. Ale wyjdźmy i uświadommy sobie wreszcie ten fakt, że myśmy płacili za skutki II wojny światowej. Myśmy płacili reparacje. Jeśli to zrozumiemy, no to całą tę dyskusję będziemy inaczej traktowali. Myśmy, będąc ofiarą, płacili za katów reparacje. Katom też, tak. Katom płacili reparacje. No to jest... I to jest fakt, to jest kwestia bezdyskusyjna. O dekrecie Bieruta możemy sobie dyskutować. Ale o tym nie ma co dyskutować, bo to jest po prostu fakt bezdyskusyjny. I o tym nikt nie chce dyskutować z nami, tak? Bo to jest dyskusja o czystych faktach historycznych, a historię dla bezpieczeństwa należy zapomnieć. I wtedy, jak zapomnimy historię, to będziemy sobie dyskutowali. A czy dekret Bieruta jest ważny, czy nie jest ważny? No, nie jest ważny. No, to... Bo to jest bardzo dobrze, też nie powiedzieliśmy jednej rzeczy. Ja znałem i miałem przyjemność znać profesora Sandorskiego. Długo z nim rozmawiałem. Znam ekspertyzy prawne profesora Sandorskiego. No tylko uświadommy sobie, bo to też świadczy o stosunku Polaków do tej historii. Otóż na początku chyba wieku, tak? Sejm zwrócił się do 8 chyba prawników, polskich, podkreślam to, z zapytaniem, no jak jest z tymi dekretami Bieruta? Na 8 dwóch odpowiedziało, że one są nieważne. I to jest był profesor Sandorski i profesor Muszyński. Większość profesorów powiedziała, nie, jak najbardziej jest ważne. I tu mamy, proszę Państwa, jeden z podstawowych problemów, bo Niemcy sobie powiedzą, no profesor Sandorski, profesor Muszyński, ale wymieniam, ja nie pamiętam już tych nazwisk, tych profesorów. To jest swój ulubiony profesor. Jan Barcz, jest tam jeszcze wielu takich profesorów. Większość polskich profesorów, specjalistów od prawa międzynarodowego stanęła po stronie niemieckiej. No tak to musimy powiedzieć. Niemcy mają świetne argumenty. To też świadczy o tym, najpierw zapomnijmy o historii, to jest pierwsze, to musimy zapomnieć o tych faktach, a drugie, potem bawmy się w kazuistykę historyczną. Część polskich elit stanie na pewno nie po stronie Polski i sprawa będzie załatwiona. To tyle tytułem wstępu.
Pan doktor jeszcze tutaj dobił to ciśnienie jeszcze wyżej.
Nie, bo ja uważam, że my powinniśmy dyskusję od tego zaczynać, że my jako ofiara II wojny światowej płaciliśmy za tę wojnę. Od tego powinniśmy zaczynać i nie bawić się z Niemcami i z politykami niemieckimi w dyskusje prawne, bo przepraszam bardzo,
ja przygotowując się tutaj do naszej rozmowy, no czytałem, jakie są argumenty. No, to po prostu te argumenty są... Dam Państwu jeden przykład. Nie zapłacimy Wam... To jest taki argument, który między innymi w latach 70. był wykorzystany. Nie zapłacimy Wam reparacji, bo u nas hitlerowcy do władzy dojdą. No, słowo Państwu daję. Poważni politycy niemieccy naszym politykom tak mówili, tak? Czyli my nie możemy dostać reparacji, no bo hitlerowcy i naziści będą rządzili w Niemczech. Jeśli zastanawiacie się Państwo, dlaczego nie było reparacji, nie było odszkodowań, to my to dlatego, żeby nie było hitlerowców i nazistów w Niemczech. I to mówili sami politycy niemieccy. Ta argumentacja jest po prostu argumentacją kompromitującą stronę niemiecką. Tylko że za stroną niemiecką niestety idzie soft power i oni mogą każdą głupotę powiedzieć. I potem no, mamy ten problem, że jest dużo klakierów, którzy te argumenty będą uważali za argumenty poważne. No i teraz wracam
jeszcze
do tego...
sekundkę, bo czasami pojawiają się głosy z sali. Proszę Państwa, będzie możliwość zadawania pytań. To tylko taka prośba, nie przeszkadzajmy sobie. Będzie czas na zadawanie pytań. Bardzo proszę o spokój, cierpliwość.
Jak to było z tym procesem pojednania? No bo to też jest rzecz... No, dla mnie, powiem Państwu, jakaś też komiczna i my też bierzemy udział w tej komedii, tak? Mówi się nam, że... Ja ostatnio widziałem taki film wyprodukowany przez jedną z polskich instytucji bardzo poważnych, z którego filmu dowiedziałem się, no, że Ostpolitik Brandta służyła pojednaniu z narodem polskim i służyła właśnie, to był wielki akt moralny wzajemnego wybaczenia i przebaczenia, no i właśnie ten akt symbolizowało to uklęknięcie Willego Brandta tutaj niedaleko pod pomnikiem ofiar getta. No tylko nieszczęście jest takie dla tej narracji, bo to jest, mówię, to była polska narracja, że mamy tak, dokumenty niemieckie, co ciekawe, Sowieci czy Rosjanie całkiem niedawno wydali korpus głównych dokumentów sowieckich dotyczących Ostpolitik. Niezwykle to są dokumenty ciekawe, tylko trzeba je oczywiście czytać. One są dostępne również w internecie. No i z tych dokumentów no wychodzi, no, prawda, no, naga, aż to jest i wstydliwa, no bo nie było tak naprawdę polskie władze i Polska w całej Ostpolitik nie odgrywała najmniejszej roli. Przecież proszę, zwróćcie Państwo uwagę, my jesteśmy, część nawet polskich historyków i dziennikarzy opowiada bajeczki, jak to ten Gomułka bohatersko negocjował i nam granice wynegocjował. Gomułka żadnej granicy na Odrze i Nysie nie negocjował. Ta granica na Odrze i Nysie została wynegocjowana w Moskwie tak naprawdę i wynegocjowali ją Niemcy z Sowietami. Gomułka nie miał tutaj nic do gadania, on mógł tylko się zgodzić bądź nie zgodzić. No właśnie, przepraszam. To już teraz retorycznie mnie już poniosło. Nie mógł się na to nie zgodzić. Cała Ostpolitik polegała mianowicie na tym, że Niemcy, to był taki deal niemiecko-rosyjski i ten deal polegał na tym, że Niemcy, no i niestety państwa Zachodu, zaakceptują doktrynę Breżniewa. Doktryna Breżniewa, ona ma różne... Można ją w różny sposób formułować, ale tutaj dla naszych rozważań sens tej doktryny jest najważniejszy taki, że Zachód ma uznać status quo za żelazną granicą i nie wtrącać się przede wszystkim stosunki wewnętrzne za żelazną granicą. Jest, proszę Państwa, bo pamiętajmy, to jest po 68 roku, po tym, co się stało w Czechach. W jednej z rosyjskich książek jest ujawniony prawdziwy przebieg rozmowy kanclerza Kissingera z ambasadorem Rosji zaraz po wypadkach praskich. I proszę, bo tego w notatce niemieckiej nie ma, ale w rosyjskiej jest. Kanclerz wręcz przeprasza, że tu ktoś w ogóle w Niemczech podnosi jakieś pretensje do Rosji, że spacyfikowała Czechów. No, i ta notatka to sami naukowcy rosyjscy mówią dzisiaj, o, to jest właśnie, taki był sens tej całej Ostpolitik. To był deal, który miał zagwarantować Sowietom i reżimom z nadania sowieckiego utrzymanie się u władzy. Nie żadne tam pojednanie, to są naprawdę bzdury. I proszę zwrócić Państwo uwagę, Niemcy nam co innego tutaj mówią. Ja już nie mówię tylko o dokumentach, ale są jeszcze przecież naukowcy niemieccy, którzy zajmowali się jeszcze przynajmniej na początku lat 90. Ostpolitik. I jest książka, jedna z nielicznych, ale bardzo rzetelna, o polityce wschodniej i Egonie Barze. I naukowcy sami niemieccy mówią wprost, jaki był tego sens, że chodziło tak naprawdę o legitymizację przez Zachód doktryny Breżniewa, czyli o to, żebyśmy my, żeby społeczeństwa z środkowej i wschodniej Europy były poddane reżimowi komunistycznemu. Taki był tego sens. I nie inny. To wynika z dokumentów, to wynika z monografii niemieckich. Ciekawa ta monografia, którą się powołuje, została opublikowana przez Fundację Socjaldemokratyczną Friedricha Eberta, tylko jest bardzo trudna do dostania, tak? Ale sami Niemcy to pisali. A my żyjemy...
Ale fakty też mówią o tym.
Tak.
Fakty też mówią tak samo, nie tylko dokumenty, fakty jest, że to się stało.
I teraz już może na koniec ostatni. Gdzie było w tej Ostpolitik, gdzie była z okazji tej Ostpolitik kwestia reparacji czy kwestia odszkodowań? No nigdzie, no, bo nie było.
Znaczy nie była, tylko że ja mówię, wspomniałem, gdzie Breżniew, brat powiedział do Kosygina,
do mikrofonu, panie profesorze.
I to zostało ustalone.
Dobrze, to jeszcze, to możemy, ja już nie chciałem to, Karl, w latach 70. w niemieckim MSZ-cie powstały dokumenty dotyczące ewentualnych reparacji, dokumenty wariantowe. I nawet wyliczono, ile, jeśli by to wszystko zależało od decyzji politycznej, ile w wariancie takim maksymalnym i wariancie minimalnym i wariancie średnim Polska mogłaby żądać, ale politycy przy okazji tych rozmów doszli do wniosku, politycy niemieccy, że na ten temat nie będzie rozmowy. Kwestia ewentualnej reparacji w rozmowach polsko-niemieckich pojawiła się przed Traktatem Warszawskim. Pojawiła się raz. I Niemcy zaproponowali nam, żeby w tym traktacie znalazła się taka, nazwijmy to opcja zerowa, klauzula, zgodnie z którą strony zrzekałyby się jakichkolwiek odszkodowań i świadczeń związanych ze skutkami II wojny światowej. Gomułka się i strona polska się na to nie zgodziła, no, na szczęście. Tak więc... To jest właśnie moim zdaniem cała Ostpolitik i cała mitologia Ostpolitik jest właśnie dobrym przykładem stosunku Niemców do tego problemu. Bo my mówimy, Niemcy nam mówią, no będziemy się pojednywali, tylko za tym pojednaniem, to pojednanie, chodzi w tym pojednaniu, to za to klęknięcie, to my znowu mamy zapłacić tym, że nie będziemy domagali się o reparacje, bo dokładnie, proszę Państwa, o to chodzi. I to jest też wstrząsające dla mnie, bo też mówię, jak czytałem te właśnie niemieckie kategoryzacje i dyskusje z lat 50., za co my możemy płacić i za co my nie możemy płacić, no to w Polsce no nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo ja nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego właśnie ofiary, które się nazywa ofiarami zbrodni nazistowskiej, mogą dostać odszkodowanie, a ofiary, gdzie jest mowa właśnie reżim, o, nazwijmy tak, ofiary takiego zwykłego reżimu okupacyjnego, a pod te ofiary podlegają Polacy, tego odszkodowania nie dostają. I mamy tu to, co Bogdan mówił. Mamy kategorię więźniów Oświęcimia. Jedni dostają od Niemiec, drudzy nawet nie mają o czym marzyć. Jewish Claims Committee cały czas negocjuje stawki dla ofiar, które przeżyły. W tej chwili, już na koniec, takich ofiar związanych z II wojną światową, więźniów obozów, niewolników, czyli ofiary pracy przymusowej, ofiary terroru hitlerowskiego, żyjących jest 20 czy 30 tysięcy. Oni umierają, oni są chorzy. I państwo niemieckie nie uważa, że tym ludziom, że mają jakiś dług moralny wobec tych ludzi. Czyli właśnie to jest takie pojednanie, jakbym powiedział, bez moralności. I na tym to mniej więcej polega.
To ja bym chciał, żeby pan profesor Kraczek tutaj pociągnął ten jeden wątek, który już doktor Rakza sugerował. To znaczy stosunek w naukach prawnych niemieckich w okresie do 91 roku odnoszący się właśnie do kwestii reparacji dla Polski. Czy on w ogóle istniał? Jak on istniał?
Ja chciałem powiedzieć o tych też dwóch rzeczach, o których pan doktor na pod koniec powiedział. Czy to nam się trochę łączy? To znaczy fakt, że strona niemiecka przy traktacie w 70 roku starała się dodać ten przepis, nazwijmy to zerujący historię, no wskazuje na to, że oświadczeniem rządu Bieruta nie byli przekonani, tak to nazwijmy. I kwestia druga, czyli rzeczywiście urzędnicy niemieccy dla kanclerza Brandta przed przyjazdem do Polski wtedy przygotowali to rozwiązanie wariantowe, nazwijmy to od najbiedniejszego do najhojniejszego, tam chodzi po prostu o zakres podmiotów, tak, czy sami, nie wiem, więźniowie obozów koncentracyjnych, ofiary eksperymentów medycznych, jak to ma być szerokie. No i rzeczywiście z tych wszystkich wariantów kanclerz Brandt wybrał żaden.
I załatwił to z Moskwą.
To też o czymś świadczy, tak? Natomiast tu co do stosunku nauki prawa i prawa międzynarodowego w Niemczech, no to Niemcy się opierali tu na paru elementach takich, które były im wygodne i ja mogę powiedzieć tak z perspektywy lat, że żonglowali nimi. To znaczy, jeśli chodzi o samą umowę poczdamską, opierali się na tym, że nie byli stroną, w związku z czym ich postanowienia nie obowiązują tej umowy, tak? To pierwszy element. Później, kiedy był podział na dwa państwa niemieckie, to zbywali kwestie reparacyjnym takim uzasadnieniem, że mamy podział na dwa państwa niemieckie. No te reparacje
NRD
nie powinny...
mówiło, że ono się nie czuje spadkobiercą tamtych Niemiec i w ogóle nie będzie z nami na ten temat rozmawiać.
Właśnie. No i to był argument, który właściwie funkcjonował do upadku muru berlińskiego, czyli że wrócimy do tego, kiedy Niemcy będą znowu zjednoczone, tak? A kiedy Niemcy zaczynały się jednoczyć, to co kanclerz Kohl powiedział, że nie łączmy już tej kwestii, nie wracajmy do tego, bo to nam opóźni zjednoczenie Niemiec. Tak? I to udało się Niemcom rzeczywiście uzyskać przy traktacie zjednoczeniowym. No i tu jest jeszcze jedna kwestia, to znaczy to, że Kohlowi udało się uzyskać błogosławieństwo, tak to nazwijmy, prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego wprowadził w błąd co do tych świadczeń przekazanych do Polski. Powiedział mu, że Republika Federalna Niemiec w ramach tych zadośćuczynienia dla ofiar przetransferowała 100 miliardów marek i z tego znaczną część dostali Polacy i reżim komunistyczny w Polsce to przejadł, rozkradł. No tymczasem te świadczenia dla robotników przymusowych to był promil tej kwoty. Więc na tym to stanęło.
Może jedno, do lat 70., o ile ja dobrze pamiętam, to tylko jedna kategoria, za komuny, tak? Tylko jedna kategoria dostała, czyli ofiary eksperymentów medycznych. To była ta kategoria, która dostała jakieś pieniądze. No i potem my pamiętamy, na początku wieku to była druga kategoria, czyli byli to robotnicy przymusowi i więźniowie obozów koncentracyjnych. I to były takie kwoty, ktoś, kto pracował w Niemczech u Bauera jako niewolnik, dostał za tą wieloletnią pracę, maksymalnie mógł dostać 2,5 tysiąca euro. No to mamy jeszcze ciekawsze kwoty, tak? Więźniowie obozów koncentracyjnych maksymalnie za to, co ich tam spotkało, mogli dostać 7 tysięcy. To jest wszystko.
Mogę jeszcze coś a propos do Ostpolitik. Tutaj Krzysztof mówił o celach Ostpolitik. Tylko nie zapominajmy o ważnym, istotnym aspekcie, najważniejszym. Celem Ostpolitik była współpraca gospodarcza między RFN-em i Związkiem Sowieckim. I to chodziło, oczywiście, to, co dzisiaj stało. Jest rozporządzenie biura polityczne, proszę Państwa, z 1 grudnia 1969 roku. Czyli krótko po tym, jak SPD i FDP stworzyło rząd koalicyjny. I to rozporządzenie mówi między innymi, cała lista i w tej liście też są wskazówki, jak kraje demu ludu mają się zachowywać, czyli Polska. Ale jeden
chyba z 6 grudnia.
Proszę?
Chyba z 6 grudnia.
A to dobra, 6 może być. Ale jest tam jeden aspekt.
Z 1 grudnia jest taka notatka wydziału, bardzo ważna, bo o tym, o czym mówisz, wyjaśniająca całą sowiecką politykę. Tak.
Ale tam też jest taki aspekt gospodarczy. Dokładnie. W naszym interesie jest, że biuro polityczne mówi, bo już były pertraktacje, aby nawiązać współpracę w dostarczaniu gazu ziemnego do Niemiec na długoletnią umowę. Do 20 lat, proszę Państwa. I oczywiście chodziło o wymianę rury i tak dalej. Chodziło o wymianę. Ale dlaczego? Bo w ten sposób, to jest expressis verbis, już nie powiem dokładnie, w ten sposób w pewnym stopniu uzależnimy RFN od nas. A w jaki sposób? Nie masz firmy niemieckie, są napisane, które po kolei, Mannesmann, Thyssen, Salzig, to już nie pamiętam, Ruhrgas, do dzisiaj funkcjonują te firmy, muszą się dostosować i korzystne będą miały ceny za to i będą wpływały na politykę rządu RFN w stosunku do nas. I proszę Państwa, to się stało. To dzisiaj wojna na Ukrainie jest efektem tego. To jest Ostpolitik. Ta Ostpolitik skończyła się, miejmy nadzieję, w Kijowie. Miejmy nadzieję, że się skończyła. Ja nie wiem, czy ona się skończy. My nie mam pojęcia, bo SPD by chciało wrócić. Niemiecki koncern na pewno by przebierają nóżkami, żeby wrócić do Ostpolitik. To jest istotne. I jakie to ma przełożenie na nasz... Czyli reparacje nie zapłacono, wojna jest... Prawie komunizm na utrzymali. Przecież Niemcy wspierali stan wojenny, wspierali towarzysza Jaruzelskiego, wspierali różnych, przepraszam, krakierów komunistycznych, jakieś Krzemiński, ja nie chcę nazwiska wywoływać. Zapraszali, oni się bratali z nimi, żeby ten system przestępczy utrzymać. To jest istotne.
Diabeł tkwi w szczegółach, a zwłaszcza jak posługujemy się językiem natury prawnej. Pani mecenas, jaka jest różnica między reparacjami a odszkodowaniami? Tutaj odwołam się do uchwały Sejmu z dnia 14 września 2022 roku w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. I tam jest mowa w tym dokumencie o rekompensacie i zadośćuczynieniu, a nie reparacjach. Dlaczego?
Tak, zanim odpowiem na to pytanie, podsumowując może tylko od strony prawnej, porządkując tutaj, ja jeszcze wrócę na momencik tylko do tego oświadczenia. Ono naprawdę jest ważne, jeśli chodzi o stronę prawną, dlatego że, tak jak powtarzam, strona niemiecka podnosi tylko to oświadczenie, że ono jest ważne i nie możemy nic z tym zrobić. Więc uzupełniając powiem, że ono dotknięte jest, tak jak powiedziałam na początku, nieważnością bezwzględną, ponieważ wady oświadczenia woli tutaj są następujące. Ono zostało oświadczone pod przymusem politycznym i pod przymusem ekonomicznym w warunkach ograniczonej suwerenności. Beria... Tak, cały, tak, tak, to jest clue i to właśnie chciałam, żeby wybrzmiało. I to są trzy przyczyny, które powodują, że to jest nieważne bezwzględnie. Ab initio, tego nie ma, nie było i nie można do tego wracać. To powoduje, zresztą ta analiza została, ona jest bardzo głęboka, mogłabym o niej długo mówić. Tam jest sześć cech, które należy poddać akt jednostronny, żeby do takich wniosków dojść. Profesor doszedł do takiego przekonania i uznał, że one naprawdę wszystkie w tej sprawie występują. Już na koniec tylko, bo długo by można mówić o przymusie ekonomicznym, o czym mówił profesor. Można mówić dużo o przymusie politycznym. Tylko myślę, że dzisiaj państwo siedzący wiedzą, o czym ja mówię. Natomiast młodzi Niemcy tego nie wiedzą. Nie wiedzą, że nasz pośrednik nie tylko nam niczego nie wypłacił, ale zmusił nas do tego w sposób bandycki, w sposób szantażem. I to spowodowało, że to oświadczenie jest nieważne i nie można do niego wracać. Ale żeby o tym mówić głośno, to należałoby zrobić coś na ten temat, żeby przedstawić sytuację bardziej w Związku Radzieckim. Jakim naciskom podlegał Bierut? Dlaczego tak się działo? To jest właśnie historia, która ma bezpośrednie przełożenie na prawo. Beria powiedział do Bieruta, kiedy go zapytał, co tam z jego towarzyszami się dzieje, to odpowiedział mu wprost, wy się tak tym nie interesujcie, bo będzie z wami źle. No, czy można mówić o jakiejś normalnej relacji w stosunkach politycznych i gospodarczych, kiedy tak naprawdę w tym momencie nie było żadnego pola manewru. Polska nie miała pola manewru i to trzeba nieustannie tłumaczyć młodym ludziom w Polsce i młodym ludziom w Niemczech i dlatego to jest bardzo ważna kwestia, żeby o tym oświadczeniu mówić w takich kategoriach. Wracając do pana pytania. Dlaczego w uchwale Sejmu nie ma mowy o reparacjach? Pojęcie reparacji to jest, też moglibyśmy rozmawiać bardzo długo. Współczesne pojęcie reparacji pojawia się tak naprawdę w podobnym znaczeniu co dzisiaj w traktacie wersalskim. I mowa jest po II wojnie światowej, możemy powiedzieć, że reparacje, możemy mówić o reparacjach sensu largo i sensu stricto. Reparacje sensu stricto to są reparacje, w której państwo agresor doprowadza do deliktu międzynarodowego i jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania, właśnie tych reparacji. To są te reparacje sensu stricto. Natomiast reparacje sensu largo obejmują różne kwestie odszkodowań. Zaczynając od odszkodowań za zniszczenie infrastruktury publicznej oraz obejmują również kwestie wypłat, rekompensat dla osób fizycznych oraz odszkodowania, które są jako zadośćuczynienie. I to są te reparacje sensu largo. Dlaczego w polskiej uchwale Sejmu nie ma słowa reparacje? Ja myślę, że wolą, oczywiście nie wiem tego na pewno, ale myślę, że ustawodawca chciał mówić o tym w kategoriach jak najszerszej i zostawić furtkę Niemcom do tego, że jakby tytuł prawny do wypłaty należnych nam odszkodowań, bo powtarzam, że jeśli uznamy, że nie ma tego oświadczenia, o którym ja tutaj tyle mówię, to wówczas węzeł obligacyjny, wierzyciel, dłużnik istnieje, a to, że pośrednik nie wykonał tego i zmusił nas bezprawnie do tego, żebyśmy się zrzekli, istnieje. Stąd kwestia mowy w uchwale Sejmu o rekompensacie, która jest pojęciem szerszym. Tak jak powiedziałam, tytuł jest sprawą otwartą i myślę, że dlatego nie ma tam mowy o reparacjach sensu stricto.
Czas biegnie nieubłaganie, a tak jak mówiłem, będzie jeszcze możliwość zadawania pytań. Jeszcze dwie kwestie. Panie profesorze, na ile ten rozwój, boom gospodarczy już Niemiec Zachodnich, już w okresie rządów Adenauera, miał swoje zakorzenienie czy uwarunkowanie w polityce eksploatacyjnej państw Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim Polski?
No w Polsce jest, znaczy nie tylko w Polsce, jest przekonanie, panuje przekonanie, że właśnie praca przymusowa, eksploatacja była jakby tą podwalinami z fundamentami niemieckiego cudu gospodarczego.
No, wystarczy Nogaja przeczytać książkę Guzem, wspomnienia. Doskonale widać. Nogaja, książkę Stanisława Nogaja o Guzem.
Tak, czyli niemiecki cud gospodarczy. I jakby to powiedzieć, no jest, ma pewien z tym pewien problem. Ma pewien z tym problem, bo jeżeli spojrzymy, powiedzmy, na, zobaczymy, co Niemcy, jakie niemieckie firmy, na przykład weźmy Auschwitz, gdzie budowano oczywiście wielki IG Farben, tam były ogromne inwestycje, czy Blechhammer, tam ogromne były inwestycje niemieckie, państwa, i tam naprawdę dużo było zainwestowane. Co się z tym stało? Sowieci zdemontowali, wywieźli, zniszczyli i tak dalej. Czyli de facto to nie mogło być to podstawą do niemieckiego cudu gospodarczego. Później mamy jeszcze drugi aspekt NRD. Sowieci zdeindustrializowali de facto całe Niemcy wschodnie, czyli wówczas średnie, środkowe, czyli dzisiejsze NRD. Zostały zdeindustrializowane. Tak się szacuje, że mniej więcej do 1945 roku na granicy na Łabę, jeżeli weźmiemy dzisiaj granica Łaba, jak była NRD, to 60%, 55-60% tego potencjału przemysłowego było w Niemczech zachodnich, w cudzysłowie dzisiejszych, a reszta była wschodnich. Może trochę się to przesunęło przez Górny Śląsk, ale ja mówię, de facto te 40% tego potencjału gospodarczego Niemcy utraciły przez utraty, przez demontaże i tak dalej. Czyli nie mieli, czyli zostało, załóżmy im może 60%. My wiemy, że alianci zachodni nie demontowali tak ogromną skalę. Czyli firmy, które w czasie, ja podam przykład, firmy, które powstały za Adolfa Hitlera, założone, weźmy Volkswagen, został zbudowany, no to jest jedna z największych firm na świecie dzisiejsza. Powstała za Adolfa Hitlera, została zbudowana i ona została zbudowana w latach 30. Ona rozbudowana tam była jednak rzeczywiście roboty przymusowe, ale to nie był klucz do tego. To było później, jak już był zaciąg, jak nie mieli siły roboczej, musieli pracować. Czyli de facto to była niemiecka myśl techniczna, niemiecki wysiłek, jeżeli chodzi o Volkswagen. Podobnie Salzgitter. Salzgitter został zbudowany, to tam do dzisiaj są firma, które produkują klekna i tak dalej, nie wchodzi, rury produkują, właśnie rury Sowietom budowali tam, a propos, dlatego się tym trochę interesowałem. Został również wtedy zbudowany, też to była praca przymusowa, ale ten know-how techniczny, technologia, to była niemiecka technologia, ona nie była ukradziona, bo Sowietom nie można było ukraść, bo oni nie mieli tego. Polska, no przepraszam, nie była zbyt technologicznie rozwinięta, nie była tym jakby potentatem. Czechy były istotne, dużo wyciągnąć z Czech, oczywiście masę, ale można powiedzieć w pewnym sensie, że tak nie, ponieważ jak powstał cud niemiecki gospodarczy, w cudzysłowie, w czasie właśnie niemieckiego wysiłku wojennego, co było rozbudowany, wiadomo, przemysł zbrojeniowy, czyli przemysł stalowy na ogromną skalę. I to było, czyli Niemcy mieli potencjał technologiczny, potencjał ludzki, ponieważ specjaliści niemieccy, którzy się na tym znali, oni nie szli na front. Czyli ta kadra techniczna, ona została na miejscu, czyli ci, co rakiety budowali, oni nie walczyli na froncie. To na froncie walczyli inni, młodzi ludzie i ginęli z reguły, czyli chłopi, czy powiedzmy rzemieślnicy, robotnicy. Ale kadra techniczna, ona została. I po 1945 de facto oni nie mieli, byli przerośnięci. Przerost tego potencjału, który powstał w czasie niemieckiego wysiłku wojennego, dopiero tak naprawdę po wojna koreańska nagle się zmienił układ, proszę Państwa, i nagle zapotrzebowanie na ten przemysł zbrojeniowy, No i oczywiście przemysł stalowy. A ja mówię, podkreślam, ten przemysł stalowy był rozbudowany, on był zawsze mocny i przemysł budowy maszyn był zawsze w Niemczech mocny, tylko został, utracił dużo przez II wojnę światową, ale to, co było w Niemczech, w zachodnich, ten potencjał był. Bo de facto, ja mówię, Volkswagen nie stał, Anglicy mogli sobie wziąć, ale go nie wzięli, a tam nie potrzebujemy tego Volkswagena, załóżmy. I ja mówię, ten demontaż nie był. Nagle jest zapotrzebowanie na świecie na stal. I proszę Państwa, i tak naprawdę się mówi, te dwa motory kluczowe do niemieckiego cudu gospodarczego to była przemysł węglowy, czyli kopalnie, bo to wiadomo, energetyki potrzebowano, czyli zagłębie rury, i przemysł stalowy. I za tym poszły następne, czyli jakby tym inicjatorami tego cudu były te dwa faktory. Później dochodzą, chemia dochodzi oczywiście.
Przemysł amerykański, pamiętaj.
Słuchaj, to było 1,4 miliarda, 1,3 miliarda, to było więcej, Francuzi uzyskali chyba 4 razy więcej, czyli de facto Francuzi musieli mieć jeszcze dalej. I uzyskali to, te kredyty, po tym jak już ta gospodarka szła do przodu, dzięki tym zapotrzebowaniu. Ona była takim bardziej psychologicznym efektem, ona pomogła, ale ona była psychologiczna, bo ten motor już był na rozruchu, jakby powiedzmy. Oni tylko jakby, powiedzmy, dodatkowo dozłożone. Bo jeżeli mówimy, to było kluczowe, to Francuzi musieli być nie wiadomo gdzie i w Anglii również, a nie byli i nie są. Włosi też dostali. Wszyscy dostawali. Niemcy dostali stosunkowo do potencjału najmniej de facto, jeżeli to potencjału. Czyli de facto to miało bardziej psychologiczne znaczenie też de facto otwarcie tych rynków. I dzięki właśnie wojnie w Korei i za tym poszły wszystkie. I w latach, końca lat 50. już była ponadprodukcja wszystkiego, bo się wojna kończy i nagle Niemcy, ten niemiecki przemysł stalowy staje się za duży. I to jest kwestia. Zaczynamy szukać rynków wszędzie. I nagle się okazuje, rynek na wschodzie staje się atrakcyjny. W latach 60. rynek wschodni się stał na bardziej atrakcyjny i tak rzeczywiście było. Czyli Ostpolitik ma się podłoże gospodarcze ze strony niemieckiej kluczowe. Kluczowe, czyli ten niemiecki przemysł, koncerny, ja mówię o koncernach, nie mówię zwykłych, duże koncerny były, pchały się do tego, aby ekspandować szczególnie do Związku Sowieckiego i kto wymyślił slogan, hasło Wandel durch Handel, czyli zmiany przez handel? Nie Willy Brandt, nie Egon Bahr, czy jakiś inny intelektualista SPD-owski. Wolf, oto Wolf von Amerongen, szef koncernu, który robił geszefty z Adolfa Hitlera z Sowietami, dorobił się na zaryzowanym majątku żydowskim, siedział, był internowany w 1945 właśnie za również geszefty. I ten oto Wolf von Amerongen wymyślił ten slogan, bo nagle było embargo i to wymyślili, okej, przecież my przez handel możemy się porozumiewać. I ten slogan był promowany do tego, że Bertolt Beitz, był Otto Wolf, Mommsen i oczywiście mieli taki ogromny, powiedzmy, potencjał medialny i byli w stanie przekonać, i to podobali politycy, szczególnie SPD oczywiście, i nagle powstaje ten slogan i to jest do dzisiaj funkcjonuje, a Gerhard Schröder i Frank-Walter Steinmeier jeszcze to dopracowali, powiedzieli, że Wandel durch Änderung, Wandel durch Verflechtung, czyli zmiany przez powiązania i dzisiaj mamy zinfiltrowanie niemieckiej polityki przez Gazprom i Putina. I to jest efekt tej polityki.
Panie doktorze, czy lata 90., bo znowu mamy taki moment gestów, dużych słów, to znaczy spotkanie w Krzyżowej premiera Tadeusza Mazowieckiego z kanclerzem Helmutem Kohlem. Potem się pojawia taka polityka wspólnego pisania podręczników do historii. Kazimierz Wójcicki, pamiętam, szczególnie mocno prezentował. Ale do czego zmierzam? Czy te lata 90., okres przed zjednoczeniem, w trakcie, po, nie był też dobrym momentem? Czy wtedy można było załatwić te sprawy reparacyjne, czy nie? Czy mogliśmy wsadzić nogę między drzwi i powiedzieć, nie zgadzamy się na zjednoczenie, dopóki sprawa reparacji nie zostanie załatwiona? Czy zabrakowało woli politycznej?
Ja zawsze wiemy? Nie lubię, bo to jest teraz historia alternatywna, czy można było, czy nie można było. Skoro Niemcom udało się przekonać mocarstwa,
do tego, że zjednoczenie nie będzie związane z podpisaniem traktatu pokojowego, no bo tak naprawdę o to w owym czasie chodziło. Jeśli nie ma traktatu pokojowego, to nie wracamy do kwestii reparacyjnych, bo w umowach wcześniejszych było, to był też jeden z tych właśnie fajnych argumentów Niemiec. No teraz to nie możemy, bo my jako RFN to nie możemy, nie odpowiadamy za te ofiary. To nie my, to dopiero jak się Niemcy zjednoczą, to zajmiemy się tymi ofiarami. W domyśle, no, jak się Niemcy zjednoczą, to ofiary już wymrą i nie będzie o czym mówić. Ale to jest niewątpliwe, że Kohl robił wszystko, żeby przekonać przede wszystkim Amerykanów tak naprawdę, że nie zawieramy traktatu pokojowego, czyli że zostawiamy kwestię skutków II wojny światowej otwartą. I to jest pewna rzecz obosieczna, zwracam Państwu na to uwagę, bo te kwestie nie zostały ostatecznie zamknięte. No, w najgorszym dla nas przypadku mogły zostać zamknięte, no, na przykład taką klauzulą obopólnej rezygnacji z ewentualnych roszczeń dotyczących skutków II wojny światowej. Taką opcją zerową. Mogło to oczywiście być inaczej, ale ta kwestia została otwarta. I znowu, u nas się nie mówi o tym, a ja chcę to powiedzieć też, żebyśmy mieli świadomość. Bo skąd się pojawiła w wieku XXI kwestia reparacyjna? Czy myślicie Państwo, że to jacyś polscy politycy, którzy chcieli na tym ugrać coś, to była ta przyczyna? Otóż absolutnie nie. My to często powtarzamy, ale prawda jest zupełnie inna. Kwestia reparacyjna pojawiła się stąd, że ponieważ nie zamknęliśmy kwestii skutków II wojny światowej, to strona niemiecka wpadła na pomysł, że wystąpi wobec Polski z roszczeniami. Ta cała dyskusja, którą my dzisiaj toczymy, której efektem jest po niecałych 20 latach raport Mularczyka, ona jest związana z tym, że Niemcy wystąpili wobec Polski z roszczeniami dotyczącymi skutków II wojny światowej. Tak, to mamy drugi moment, tak? To jeszcze przypomnę raz. Myśmy płacili jako ofiara reparacje i oto w 2000, najpierw było powiernictwo pruskie, tam 2003-2004, czyli powiedzmy NGOs, ale wspierane przez polityków niemieckich. Niemcy nam mówili, oj, to są jacyś nieważni politycy. Pojawiła się kwestia roszczeń majątkowych, ale żeby było już najśmieszniej, no i wtedy dopiero Polacy zareagowali, no bo Polacy to tak średnio reagowali na to, tak? I rząd dopiero za to zareagował i stąd się biorą reakcje polskiego Sejmu, no że wystąpiły z roszczeniami już czynniki rządowe. Chodziło o kwestię tak zwanego zwrotu dóbr kultury. Tylko problem ze zwrotem dóbr kultury jest taki, że generalnie kategoria prawna to jest ta sama jak na przykład zwrot dotyczący majątków, restytucja na przykład majątków niemieckich. To jest ta sama kategoria prawna. Czyli jeśli by to się udało, to moglibyśmy być narażeni na to, no, że musielibyśmy płacić za niemieckie majątki. A jakim cudem? No właśnie takim, że te kwestie nie zostały zamknięte. Bo my zwracamy uwagę tylko na jedną rzecz, że Niemcy w roku 89 mamy traktat graniczny. Notabene ten traktat graniczny mógłby być rodzajem, można było dołączyć różnego rodzaju klauzule, które mogłyby uczynić go traktatem pokojowym. To się nie stało. Niemcy tego nie chcieli. I teraz mamy problem, że te kwestie są otwarte. I ta groźba jest naprawdę poważna. No bo na czym polega to, że ta kwestia została niezamknięta? Ona jest związana z całą niemiecką doktryną prawną dotyczącą tak zwanych ziem odzyskanych. Wbrew temu, co się mówiło, nie kwestią istotną jest granica. Granica jest zamknięta, prawno-międzynarodowy sposób nie ma o czym mówić. Problem jest kwestia statusu tak zwanych ziem odzyskanych w latach 45-89 do momentu zawarcia traktatu. Problem jest, ja nie będę wnikał w całą skomplikowaną niemiecką doktrynę prawną. Można to przeczytać w podręcznikach, między innymi w podręcznika profesora Murzyńskiego Państwo w prawie międzynarodowym. Problem polega na tym, że Niemcy podważają nasze prawo suwerenne do tego terytorium. Państwo zapewne pamiętacie, że Niemcy uważali, że my administrujemy tymi ziemiami. Używało się tego, bardzo Niemcy często używali tego sformułowania, że Polacy administrują tymi ziemiami. Jeśli tylko administrują, jeśli nie mają praw suwerennych do tych ziem, że nie mają suwerenności terytorialnej do tych ziem, to, co się stało na tych ziemiach po 1945 roku, to są delikty prawno-międzynarodowe. Między innymi zmiana stosunków własnościowych, która była związana chociażby z reformą rolną przeprowadzoną na tych ziemiach. Zgodnie z naszą doktryną mieliśmy prawo do tego, bo mieliśmy, to jest doktryna, nazwijmy to Klawkowskiego, tak, dotycząca jeszcze umowy poczdamskiej. Tak? I zgodnie z doktryną polską, my mieliśmy suwerenne prawo do tych ziem i mogliśmy to zrobić zgodnie z doktryną niemiecką, która obowiązuje po dziś dzień, bo te kwestie, powtarzam, nie zostały zamknięte. De facto w świetle tej doktryny myśmy popełnili tam delikty prawne. Jeśli jest delikt, no to co jest?
Odpowiedzialność.
To jest odpowiedzialność, a jeśli to jest odpowiedzialność, to jest i odszkodowanie. No właśnie. I proszę zwróćcie Państwo uwagę, tak naprawdę to nie jest wymysł jakichś polskich polityków, którym coś odbiło, bo bardzo nie lubią Niemców. Tylko sekwencja, o której się u nas w sprawie zupełnie nie mówi, jest zupełnie inna. To strona niemiecka uznała, no nie zamknęliśmy tej kwestii, udało się nam tego nie zamknąć, to pójdźmy krok dalej. A tym krokiem dalej będzie to, że jeszcze Polacy nam zapłacą być może odszkodowania. I jak mówię, no tu jest pewien problem, bo jak się pytasz, jak jest dzisiaj, no to jest pewien splot całej polityki i jakby bardzo skomplikowanych uwarunkowań polityczno-gospodarczo, to Bogdan mówi, prawnych, z których skutkami się dzisiaj musimy mierzyć. Krótko mówiąc, biorąc pod uwagę doktrynę niemiecką dotyczącą ziem zachodnich, żaden odpowiedzialny polski polityk nie może powiedzieć, nie powinien mówić o tym, że Niemcy nie mają żadnych zobowiązań wynikających z II wojną światową. Bo chociażby to jest jakby od postawienia tej kwestii zależy nasze bezpieczeństwo prawne. Jeśli tego nie będziemy ruszali, to ja Państwu mówię, że za jakiś czas przyjdzie to, że będziemy musieli zwracać dobra kultury i potem przyjdą kwestie, nazwijmy tak zwanej w prawie, to się mówi, restytucji majątkowej. Czyli cały ten nasz ruch, który jest od kilkunastu lat związany z kwestiami reparacyjnymi, ma charakter czysto obronny. Podkreślam to, czysto obronny. On nie wynika z jakiejś niezwykłej nienawiści Polaków do Niemców, tylko my w ten sposób, stawiając tę kwestię, bronimy się przed ewentualnymi roszczeniami niemieckimi, które, jak mówię, no, to jest też, to jest jeden z największych paradoksów stosunków polsko-niemieckich. I jeden z największych paradoksów, już kończę, jeden z największych paradoksów polityki pojednania, że myśmy spraw związanych z II wojną światową i skutkami II wojny światowej ostatecznie nie zamknęli i niestety historia pokazuje, że to nie jest wina Polaków. To tych spraw nie zamknęliśmy, bo Niemcy byli silniejszym partnerem i mieli na tyle siłę polityczną, byli niestety wspierani również przez Amerykanów tutaj, żeby tę kwestię pozostawić, otwartą.
Proszę Państwa, jesteśmy w zasadzie po czasie, ale mam nadzieję, że organizatorzy nie wyprowadzą mnie za kołnierz. Jeśli jeszcze chwilę zadamy pytania, bardzo proszę. Znaczy, gdyby Pani mikrofon mogła podawać, no już po kolei, dobra. Bardzo proszę.
To znaczy, ja pytanie. Chciałam jasno powiedzieć, krótkie pytanie. Czy został oficjalnie rozwiązany pakt Ribbentrop-Mołotow? Nie. I dlatego Niemcy należy Moskwę i Berlin oskarżać, że cały czas realizują pakt Ribbentrop-Mołotow i mordują właśnie narody, to jest zbrodnia przeciwko ludzkości, od momentu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Ten pakt oficjalnie nie został rozwiązany. NRD
czyli
kontynuowało.
Pani konkretnie pyta, czy obowiązuje ciągle pakt Ribbentrop-Mołotow. Dobrze, no. A do kogo pani kieruje pytanie?
No, kto by chciał odpowiedzieć?
To może ja się tym zajmuję. To de facto nie chodzi o pakt Ribbentrop-Mołotow, tylko układ z Rapallo. Bo to jest jakby godzina, czy powiem, narodziny tego sojuszu bolszewicko-moskiewsko-berlińskiego. Bo przed tym to była inna historia, w pewnym sensie teraz. Ale ja rzeczywiście rozróżniam tą powstanie Związku Sowieckiego, Bolszewi i ten układ z Rapallo, który nagrodę parę lat temu dostał polski premier były. I ja uważam to za słusznie, ponieważ celem układu Rapallo było to formalnie, przyjaźń, nawiązanie stosunków gospodarczych, dyplomatycznych, pokojowych z Moskwą, Berlina, umowa gospodarcza, bla, bla, bla. A celem tego układu było, i to nie są moje słowa, zniszczenie Polski, proszę Państwa. I to jest, wówczas kanclerz Józef Wirth powiedział, że moim celem jest zniszczenie Polski i uczynienie to ze Związkiem Sowieckim, czyli z Rosją, a dlatego będziemy wspierać Rosję bolszewicką, żeby była mocna i wspólnie ją zniszczymy. I ten pakt został w 26 roku, bo bym miał 5 lat, został przedłużony przez Układ Berliński z 24 kwiecień, on został ratyfikowany, później przedłużony o 3 lata w 31. Niejaki Adolf Hitler, ten układ z Rapallo, czyli układ berliński, później się inaczej nazywa, ale on była kontynuacja, ratyfikował to, on jakby skończył się w 35 i 39 w lecie, nawiązują znowu pertraktację, tajne oczywiście, i jest kwestia na pierwsza gospodarcza, co mówimy ospolityk, i kwestia polityczna. Już się dogadali do spraw gospodarczych i teraz propozycja z Moskwy jest, najpierw z Berlina, żebyśmy odnowić układ Rapallo, proszę Państwa, odnowić go, czyli układ, ten układ Hitler-Stalin, to jest odnowienie paktu Rapallo i przedłużenie. I co jest istotne, tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na Ostverträge, czyli układ, to jest Rapallo znowu, bo to jest idea współpracy wówczas Bonn, dzisiaj Berlina z Bolszewią, gospodarcza pod pretekstem w celu spacyfikowania, pasuje pokój, spacyfikowania tych krajów pomiędzy, czyli Wtedy była Polska, to się później rozszerzyło. Dzisiaj oczywiście Putin chce pacyfikować kogo? Ukrainę. To się trochę przesunęło na nasze szczęście, ale celem tego układu Rapallo, który do dzisiaj de facto funkcjonuje, trochę się zmienił. Pacyfikacja Białorusi, pacyfikacja Ukrainy, może krajów bałtyckich, a później, co powiedział prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński, dzisiaj Gruzja, później Ukraina i tak dalej, a później my. Czyli de facto ten układ z Rapallo, czyli Hitler-Stalin Pakt, On funkcjonuje do dzisiaj w głowach niemieckich polityków, w głowach bolszewickich, putinowskich polityków i on jest, to jest istota, to jest duch tego, on do dzisiaj funkcjonuje, proszę Państwa. I jestem w stanie to powiedzieć, ponieważ ja sobie to nie wymyślam, tylko tak jest w dokumentach, proszę Państwa. Jest w dokumentach układ Rapallo, odmawiamy, odmawiamy, odmawiamy. I to jest...
Czyli należy oskarżyć przynajmniej oficjalnie do ONZ-u o to, co się dzieje przecież w Europie Środkowej.
Któremu teraz obydwie
stolice. No. Tak. Nie, obydwie stolice, bo Berlin cały czas wspomaga Moskwę w
nie
tej chwili.
Nie mówię teraz, Radzie Bezpieczeństwa przewodniczyć ma Federacja Rosyjska w zasadzie już formalnie przewodniczy.
Przy tym wątku chciałem tylko zwrócić uwagę na daty, to znaczy jest tego samego dnia Pakt Ribbentrop-Mołotow i tego samego dnia oświadczenie rządu PRL. Tak? Jest taki...
Niebezbieżność, koincydencja.
Data dzienna i miesięczna się pokrywa.
Napaść na Ukrainę i układ, pardon, i co było 20, napaść na Ukrainę to było 22, podpisałem Rapallo 22, czyli 100 lat później. Proszę Państwa, to jest taka, ja się wierzyć nie chcę, jak to się po prostu składa to wszystko. I te same argumenty, te same cele, tylko się to, na nasze szczęście, ta strefa wpływów bolszewickich przesunęła się trochę na bardziej, znaczy putinowskich, trochę bardziej na wschód oczywiście, bo Niemcy mają pretensje do Polski, ale to jest jakby inna historia. Czyli on w głowach, ten duch Rapallo, on żyje w głowach niemieckich, w głowach SPD i to jest, niestety to jest i my musimy to wybić z tej głowy.
Nie.
Ale on został odnawiany. On został odnawiany de facto.
Jeszcze dwa pytania i musimy kończyć. Bardzo proszę. Pan tam.
Najpierw dziękuję Państwu za wiele uszczegółowień. O wiele rzeczy nie widziałem. Chciałem zapytać, no myślę głównie pana profesora Musiała, ale jeśli Państwo powstali będą chcieli się ustosunkować, to też poproszę. Bo mówili Państwo dużo i w ogóle w przestrzeni publicznej mówi dużo o reakcji niemieckich polityków. Ale no właśnie, tu mi brak jeszcze kilku krzesełek, to znaczy niemieckich naukowców, najchętniej prawników, bo mnie by interesowało, jakie jest ich zdanie, nie to, co, na co powołują się później politycy, tylko czy w ogóle tak, te kwestie są dziś w niemieckich gremiach naukowych, przede wszystkim prawniczych, omawiane i czy te kwestie są omawiane na jakichś międzynarodowych spotkaniach prawników przede wszystkim z udziałem Niemców i Polaków. Stosunek do reparacji.
Ja wiem, że są dwie ekspertyzy przygotowane przez służby naukowe, prawne dla Bundestagu i właśnie w tych dwóch analizach kwestia reparacji jest właściwie, tak jak powiedziałam już w trakcie tego spotkania, podkreślane jest tylko tyle, że zrzekliśmy się zgodnie z prawem tych reparacji, nic nam się nie należy, a nawet jeśli oświadczenie okazałoby się, że nie jest, że jest i że nie zrzekliśmy się tego, to analiza prawników niemieckich idzie w tym kierunku, że doszło do przedawnienia roszczeń. Co jest oczywiście nieprawdą, ponieważ jeżeli akt jednostronny prawa międzynarodowego, tak jak i umowa, jest dotknięty sankcją nieważności bezwzględnej, no to nie ma tutaj przedawnienia i to jest jasno. Również potwierdzone zostało przez profesora Sandorskiego i przez profesora Muszyńskiego. Natomiast w tych dwóch analizach, które widziałam, no jest napisane, że sprawa jest zamknięta ze względu na przedawnienie. Kwestią rozmowy z prawnikami niemieckimi w Instytucie Zachodnim z polskiej strony zajmuje się profesor Magdalena Bańczyk i ona dokładnie tak samo uważa, że te raporty no, są bardzo powierzchowne i po prostu sprowadzają się do nie, tam wielkiej opinii prawnej w tym wszystkim nie ma. Dlatego ważne jest to, o co pan mówi, że nie ma tej debaty. Oczywiście nie ma tej debaty pomiędzy polskimi i niemieckimi prawnikami, ale gdyby iść w kierunku myślenia o tym, jak należałoby wyjść z tego impasu i co Polska mogłaby zrobić, bo pewnie zmierzamy do takiego podsumowania, to w mojej skromnej ocenie należałoby skonfrontować, tak jak pan mówi, te opinie prawne, ale mawia się, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. Mogłaby Polska na przykład zlecić taką opinię. Mamy tu do czynienia z prawem międzynarodowym, więc znawców jest wielu. Profesor Sandorski w swojej naukowej pracy powoływał się na brytyjskiego znawcę prawa traktatowego Jenningsa i wydaje się, że można by było pójść tą samą ścieżką i należałoby znaleźć prawnika, znawcę traktatu współcześnie, który sporządziłby dla Polski opinię dotyczącą chociażby tego oświadczenia ze względu na to, że mielibyśmy wtedy ten głos trzeci i mogłoby to stanowić argument. My dziś podnosimy w raporcie, ale to nie jest udokumentowane, jest tylko nasza polska opinia. Zresztą mogłaby być też mocniej, moim zdaniem, rozwinięta, bo jeśli chodzi o przygotowanie tego raportu od strony biegłych rzeczoznawców, to naprawdę trzeba powiedzieć, że to jest zrobione rzeczowo i doskonale. Natomiast tą ekspertyzę prawną można by było o taką brytyjską na przykład opinię uzupełnić i należy ją upubliczniać i mówić o tym. Tylko to możemy robić dziś.
Hmm? Nieprawda.
Jasne.
Przepraszam, że tak powiem. Mogę? Jest możliwość, ja to już krótko wspominam, jest możliwość, to jest tak zwane rozporządzenie Göringa z 4 grudnia 1941 roku i zostało to, chodziło o to, jak to było...
Profesor mówi prawdę, o kwestii...
Przerwacji, ale jest możliwość, naprawdę, my możemy na tym, i to mamy... mechanizmy, które rzeczywiście możemy w Niemczech je zastosować. My już nie potrzebujemy żadnych ekspertyz, bo zostały dokonane, one już są, tylko trzeba opracować procedurę, jak to się robi. No to oczywiście tego potrzebujemy, co kancelarni i tak dalej. To jest i nazwiska wyszukać, tych potomków ofiar, takich znajdziemy, są. Czyli de facto my możemy ich zalać, Niemców w Niemczech samych, z tymi sprawami odszkodowawczymi, że się zmusi już w ten sposób wcześniej czy później do ryczałtowego uregulowania spraw. Bo nie mają możliwości prawnej tego mówić, ponieważ według niemieckiego Grundgesetz nie można traktować różnie, wszystkie trzeba równo. Czyli jeżeli ofiary żydowskie zostały potraktowane w ten sposób, a ofiary polskie inaczej, to nie ma takiej możliwości w prawie. I tutaj możemy po prostu, a mamy do tego, mówię, narzędzie. Mam narzędzie, które oni sami nam to narzędzie daje do ręki, bo to już jest ustawa Bundestagu. Czyli my nie musimy do sądu niemieckiego pójść prosić, tylko wystarczy pójść złożyć podanie do niemieckiej prokuratury i ta prokuratura nie ma możliwości powiedzieć, a może nie dam. Ona ma to zrobić. I to jest w ustawie w Bundestagu. Czyli niemiecki prokurator nie ma możliwości odrzucenia rehabilitacji. To oczywiście tam nie ma kwestii odszkodowania.
Ja mówiłam o polskim działaniu na arenie międzynarodowej, no bo teraz Polska to robi. Kwestia odszkodowań cywilnych dla osób fizycznych przez niemieckie sądy przez lata była, proszę Państwa, oddalana, były roszczenia. Więc na razie to myślę, że Trybunał Konstytucyjny, nasz polski, ma wkrótce powiedzieć, czy obywatele mogą zgłosić się do polskiego sądu. Myślę, że to będzie też, w zależności od tego, jaka będzie odpowiedź, jakiś rodzaj nacisku, bo myślę, że musimy budować koalicję w sprawach z Grecją, z Włochami.
Ale my mamy tu narzędzie już w ręku. My nie potrzebujemy Greków do tego. Grecy mają inne sytuacje. Grecy są bardzo sprytnie, wyliczyli sobie straty, bardzo sprytnie. To nie jest jak nasza bajka w cudzysłowie. My mamy narzędzie w ręku prawne. My nie musimy żadnych sojuszów zawierać. My to mamy. Niemcy nam dają to do ręki. I jeżeli Niemcy się dobronić, to wygrywają wszystkie procesy. My to mamy. My żadnych sojuszników greckich nie potrzebujemy, naprawdę. Czy włoskich. Bo to jest inna bajka. Niemcy nie prześladowali Greków z przyczyn rasowych. Nie prześladowali, nie było takiej sytuacji, ja przynajmniej nie znam. Tak samo nie prześladowali Ukraińców z przyczyn rasowych, Białorusinów z przyczyn rasowych, nie prześladowali. Rosjan z przyczyn rasowych, nie prześladowali, wtedy sobie mordowali. Mordowali Żydów, wszystkich, plus polskie elity z przyczyn rasowych mordowała i to było przez rozporządzenia. I wyłącznie w stosunku do Polaków, ja mówię, Roma i Sinti również byli oczywiście, ale inne narody nie były traktowane, mordowane z przyczyn narodowych. Nie było takiego przypadku. Podkreślam jeszcze i my mamy to narzędzie według niemieckich ustaw. Tylko my to musimy zastosować. Już nie musimy się całkowicie pytać, czy możemy, czy nie. Bo mamy rozporządzenie Göringa, jest w Bundestagu i przepraszam, według tego rozporządzenia Göringa z 4 grudnia 1941 roku Żydów zostało bardzo mało skazanych. Dlaczego? Ponieważ Niemcy postanowili zamordować wszystkich Żydów, już się nie przejmowali sprawami prawnymi i mordowali ich po prostu w obozach zagłady. I zostali im w cudzysłowie Polacy, ale chodzi o ziemię zaanektowanych i w ten sposób zamordowali może tylko 20 tysięcy, może tylko 30 tysięcy, ale mamy tyle przypadków, które możemy prowadzić. I sobie proszę policzyć, ile to jest dla sądów niemieckich spraw. Masa.
Ja może wyjaśnię to, żeby widzowie mieli wiedzę jakąś uporządkowaną na ten temat, bo rzeczywiście jest taka ustawa z końca lat 90., która powiedzmy stanowi przejaw jakiegoś rozliczenia się z tym okresem narodowego socjalizmu, w szczególności do orzeczeń, wyroków sądowych wydanych przez sądy III Rzeszy, z tym na przykład na ziemiach wcielonych. Tam jest katalog 15 aktów normatywnych. Jeśli wyrok z lat 33-45 został na jednym z tych aktów normatywnych oparty w kwalifikacji prawnej albo było tam prześladowanie na zasadzie rasowej, etc., etc., to na podstawie tej ustawy te wyroki są uznane za nieważne. I teraz jest tam procedura określona, można starać się od prokuratury niemieckiej uzyskanie takiego zaświadczenia, że ten wyrok jest nieważny. No, na zasadzie prawa cywilnego wykonywanie władzy publicznej w sposób bezprawny, tak, z naruszeniem zasad, za to należy się odszkodowanie i jakby to jest osobna rzecz, ale najpierw trzeba uzyskać ten papier. I tu jest kwestia, to nie jest takie proste, ponieważ trzeba mieć ten wyrok sądowy. I tu jest kwestia jeszcze legitymacji, to znaczy to nie jest legitymacja generalna, tylko albo ofiara, albo rodzina tej ofiary.
Nieprawda. Brecht jest interesem, czyli uzasadniony interes. I to nie znaczy, że tylko rodzina może, bo uzasadniony interes można różnie interpretować. Bardzo różnie interpretować. To jest uzasadniony interes może być, powiedzmy, jakaś osoba skazana, już nie ma potomku, bo był młodym człowiekiem, ale jakiś ktoś może... I tak by w Niemczech jest, przynajmniej wszędzie
ustawie,
tak jest.
W ustawie, panie profesorze,
nie, jest Brecht to jest interesem, jest zapisany. Jest uzasadniony interes. I to jest po niemiecku, to jest ta kwalifikacja, że otwiera nam furtkę. Ale przepraszam, ale my mamy takie przypadki. Mam dużo takich przypadków, gdzie potomkowie, czyli bracia żyją. Wystarczy, i tego jest więcej niż nam się wydaje.
Ja może polecę, bo Instytut Pamięci Narodowej wydał niedawno taką broszurę poświęconą kapitanowi Antoniemu Kasztelanowi. On był oficerem kontrwywiadu floty przed wojną. Został wyjęty z obozu jenieckiego przez gestapo, skazany przez sąd niemiecki na karę śmierci i ścięty na gilotynie w Królewcu. I to ja mówię na podstawie tej broszury, bo nie kontaktowałem się z rodziną. To, co wynika z tej broszury, rodzinie udało się uzyskać ten glejt z prokuratury, nazwijmy to, i później uzyskać odszkodowanie. No więc można to powielić w iluś przypadkach, natomiast no mówię, to wymaga określonych starań, tak, znalezienia dokumentów.
Ale rzeczywiście.
Już nie mówię o tej części cywilistycznej, historyków. Czyli odszkodowanie, przeprowadzenie tego przez niemieckie sądy, więc jest to do zrobienia, ale zakładam, że trafi później nasza dyskusja do internetu, to może w ten sposób uda nam się
powszechnić
tą koncepcję, tak? Jeśli ktoś słyszał kiedyś, że jego dziadek został wyrokiem sądu niemieckiego skazany, no to jest taka opcja. Natomiast to nie rozwiązuje problemu represji pozasądowej, tak? Która co do liczby, no to jest niewspółmierna.
Tak. Dwa pytania i musimy kończyć. Bardzo proszę, pan.
No ja krótko. Chcę powiedzieć, że tak. Ja i nie tylko ja nazywam cały okres PRL-u faktyczną rosyjską okupacją, która przechodziła oczywiście różne fazy. No, ze strony Niemców ciągle słychać, że to, co oni nam tutaj, te straty ludzkie i zniszczenia zostały zrekompensowane tymi ziemiami zachodnimi i północnymi, bo ciągle są takie przecież głosy z ich strony i wysiedleniem Niemców, prawda? Ten raport Mularczyka, który jest podstawą teraz występowania o reparacje, rozszedł się szeroko po świecie i bardzo dobrze. Jaki będzie ostateczny efekt, prawda, teraz tych działań, które nastąpią teraz, w tym teraz i w przyszłości, prawda, najbliższej, no to zobaczymy, jaki będzie efekt, ale to, że ten raport się ukazał, że się rozszedł bardzo szeroko po świecie, to bardzo dobrze. I uważam, że należałoby sporządzić następny raport odnośnie działań niemieckich wobec nas po 90 roku, bo tutaj też jest dużo do powiedzenia. A oprócz tego jeszcze uważam, że należałoby sporządzić raport odnośnie dokonań rosyjskich wobec nas, prawda, do dnia dzisiejszego i jeszcze jeden dotyczący dokonań żydowskich, bo to też jest dużo do powiedzenia. Uważam, że Żydzi są dużo więcej winni nam niż my im. Dziękuję.
I proszę bardzo, pani pytanie i kończymy. Znaczy dajemy już oczywiście możliwość odpowiedzi.
Tak, tutaj właśnie te wszystkie ścieżki prawne były omówione i ja mam taki wniosek. Znaczy tak, układ z Rapallo był wielokrotnie odnawiany, czyli Ribbentrop-Mołotow jest nadal vigente, że tak powiem. Znaczy jest cały czas, ma moc prawną. W związku z tym powstaje pytanie, skoro nie został zakład, znaczy nie został zawarty układ pokojowy, bo tam miała być jeszcze jedna sesja w Poczdamie, ale do niej nie doszło. Nie został zawarty układ pokojowy w Poczdamie. Z tego wynikają do dzisiaj kwestie prawne, niezamknięte. Niemcy uznają, że sprawa II wojny światowej nie została zamknięta. My mamy co prawda zawarty układ graniczny z Niemcami, wymuszony, po prostu myśmy jakby zreflektowaliśmy się i wykorzystaliśmy ten moment, żeby granicę utrwalić w 90 roku. Natomiast jakie to ma znaczenie, skoro całe prawodawstwo niemieckie cały czas odwołuje się jeszcze do dziedzictwa III Rzeszy i wcześniejszych zapisów. Ja tutaj mam pytanie do historyków i prawników zajmujących się tą sprawą. Nadal nie ma konstytucji niemieckiej. Na jakiej zasadzie nowo powstałe państwo niemieckie w 90 roku funkcjonuje? Oni mają tylko Grundgesetz. Jak w takim razie mamy mieć pewność, że zawarty na przykład traktat graniczny nie zostanie podważony, skoro już się pojawiają 2004 rok roszczenia tak zwanych wypędzonych, skoro pojawia się tutaj w przestrzeni publicznej kwestia administrowania ziemiami zachodnimi. Jak my mamy reagować na tego typu rzeczy, skoro II wojna światowa de facto od strony prawnej trwa? Oskarżyć Niemcy.
Proszę bardzo, kto się czuje na siłach odpowiedzieć na... Widzę, że Krzysztof Rak.
Może powiedzmy, sprawa, traktat graniczny jest do nieruszenia. On nie podlega kwestii, chroni go prawo traktatów, w prawie traktatów jest zasada między innymi pacta sunt servanda, etc., etc. Tu, jeśli idzie o kwestię granicy, możemy być stuprocentowo pewni, no tak na tyle, na ile będzie prawo w przyszłości międzynarodowe przestrzegane, no bo znamy przypadki, że prawo międzynarodowe jest łamane, czego dowodem jest to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, gdzie te normy prawa międzynarodowego są bezwzględnie łamane. Kwestia natomiast skutków prawnych związanych z II wojną światową, no jest otwarta, ale proszę, i to jest, będzie to, co jest pocieszające, bo chcę, żebyśmy pozytywnie to potraktowali, że zwróćcie Państwo uwagę, Niemcy pozostawiły tę kwestię otwartą, jakkolwiek, o czym mówiłem jeszcze w roku 70, przed zawarciem traktatu warszawskiego, była propozycja negocjatorów niemieckich, żeby tam była odpowiednia klauzula zamykająca te kwestie, ta klauzula, nazwijmy ją klauzula opcji zerowej. Nasze bezpieczeństwo tyle jest moim zdaniem duże, bo to ruszenie tej kwestii prawnej to jest już następnym krokiem, jest kwestia, to się staje kwestią polityczną. I Niemcy i strona niemiecka nie ma na tyle siły politycznej, żeby móc wrócić do tych spraw. Być może politycy niemieccy liczyli na to, że wrócą. Niemcy, zawsze te soft power niemieckie była bardzo silna, no ale no, ta nauczka, która była w latach 2004-2006, kiedy się pojawiła kwestia ewentualnych roszczeń niemieckich związanych z II wojną światową, no to te roszczenia i ten ruch no, politycznie został potępiony nie tylko w Polsce, no bo tutaj u nas się akurat wtedy wszystkie siły polityczne, chyba poza akurat z rządem, bo rząd akurat się nie popisał, bo to był rząd eseldowski, tak? Ale generalnie siły polityczne się zebrały i Niemcy widziały, że tutaj nie ma możliwości politycznej również na arenie międzynarodowej tego wzruszyć, no bo rozpocząć tego procesu, no bo no my mamy jednak ten argument, dlatego ja uważam, że powinniśmy bardzo często tym argumentem historyczno-politycznym używać, bo to jest nasz najsilniejszy argument. No nie może być tak, żeby Polska płaciła za skutki II wojny światowej Niemcom. No tak być nie może. Jest coś takiego, jak są oczywiste i ewidentne normy sprawiedliwości i tu to, co nazywamy społeczność międzynarodowa, no jednak na coś takiego nie pozwoli do pewnego momentu, dopóki nie zapomniemy o historii.
Przepraszam, ale jeszcze też skończyłem twoje jedno słowo. Chodzi jeszcze o mniejszość polską w Niemczech, która nie dostała swoich praw, które miała przed II wojną światową.
No, ale to już jest inna sprawa. To jest
kwestia, tak.
Ale ja bym chciał tylko oprócz prawnych spraw, musimy wziąć pod uwagę, jak się zmienia sytuacja w Niemczech demograficzna. Proszę Państwa, pokolenie tak zwanych rewanżystów, przepraszam, już jest ostatnie lata już na rolatorach, przepraszam, a Niemcy mają inny problem, bo większość już młodzieży ma pochodzenie tak zwane tło migranckie, bardzo często muzułmańskie i Niemcy zmierzają się pomału z innym problemem, czyli z problemem odzyskania granicy, już o tym pomału nie myślę, tylko utrzymania w ogóle niemieckości w dużych miastach, czyli to mamy inną historię, mamy problem upadającej Francji, czy upadłej, ja już nie wiem dokładnie, czy to jest Francja, czy co to jest w ogóle, czyli niemiecki naród jako taki jest zagrożony od wewnątrz, w pewnym sensie, jeżeli chodzi o nacjonalistów, on jest zagrożony od wewnątrz, imigrację, która jest taka, jaka jest, niezbyt się integruje i tak, no, nie wchodzimy w to. Czyli Niemcy, ci powiedzmy niemieccy patrioci, nacjonaliści mają ogromny problem. Już na pewno nie problem polskiej granicy, tylko mają problem w samych Niemczech. Czyli tu są prawne kwestie otwarte, ale ja sądzę, kwestie demograficzne, te sprawy załatwiają pomału.
Dochodzimy do końca, chociaż nie wyczerpaliśmy wszystkich spraw i tematów, ale no, czas jest nieubłagany. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim panelistom. Pani mecenas Beacie Komarnicki-Nowak. Bardzo dziękuję panu profesorowi Konradowi Kraczykowi, profesorowi Bogdanowi Musiałowi, doktorowi Krzysztofowi Rakowi i dziękuję państwu, że państwo byliście z nami.